Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Wieczór albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo kiedy to Państwo będziecie mieć czas zajrzeć do mojego labiryntu. Po dwóch takich mocnych książkach, na pewno trudniejszych w sensie również tematycznym, dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na coś znacznie lżejszego. Co nie znaczy, że nie wartego uwagi oczywiście. Otóż dzisiaj zaprezentuję Państwu produkt rosyjski. Jak Państwo wiecie, pewnie zauważyliście, że akurat literaturę rosyjską bardzo cenię, ale raczej tę starszą, ta nowa, mimo że ją trochę znam, rzadziej pojawia się w moich wypowiedziach, no ale w końcu nie można o wszystkim mówić. I co ciekawe, przy okazji też chciałbym zaprezentować i powiedzieć kilka naprawdę drobnych słów o wydawnictwie, które tę powieść wydało. O tłumaczu też wspomnę, bo jak Państwu powiedziałem, ja o tłumaczach mówię zawsze. Po kolei. Powieść to ten, który stoi za plecami Edwarda Wielkina. Przetłumaczył powieść, jeden z moim zdaniem z ciekawszych tłumaczy z literatury rosyjskiej, fantastycznej, Paweł Laudański, a samą powieść wydało wydawnictwo Dziewiąte. Wydawnictwo Dziewiąte, które specjalizuje się w literaturze weirdowej, w horrorach. Ostatnio również otworzyło się troszeczkę na fantasy, ale właśnie ta horrorowo-weirdowa otoczka przede wszystkim u nich jest najważniejsza. Za całością stoi Korsarz Gliński, wydaje tam między innymi moich ulubionych pisarzy, o których chyba jeszcze nie mówiłem wcześniej, a może już, bo już nie pamiętam, dużo tych naszych spotkań było Wojciech Gunia. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o Wielkinie, bo to jest typowy i nietypowy horror. Ciężko powiedzieć, czy to jest tak do końca horror. W ogóle trudno określić ten gatunek, dlatego jest ta powieść jest tak interesująca. Otóż fabuła jest typowa. Anna zgłasza się do głównego bohatera i chce, by po prostu nastraszył koleżankę. Dlaczego ma ją nastraszyć? No dlatego, że ona mu podpadła. Po prostu, o coś się pokłóciły, właściwie do końca nigdy się nie dowiemy o co, ale jednak będziemy mieli to. Ona chce się zemścić w ten sposób, że wszyscy wiedzą o tym, że Krugłow wysłał już kogoś do Wariatkowa, inną koleżankę. Przynajmniej takie krążą plotki. Okej, Krugłow zgadza się na przyjęcie zlecenia i rozpoczyna się akcja. Im dalej wchodzimy w świat tego rosyjskiego miasteczka, w którym toczy się akcja powieści, tym wszystko staje się dziwniejsze. Niezwykłe jest to, że właściwie do samego końca trudno nam oddzielić, zwłaszcza, że mamy pozornie trzecioosobową narrację, więc bo gdyby to była narratorka taka jak, nie wiem, jak w Czerwonym Drzewie, to wtedy wiedzielibyśmy, że mamy po prostu obraz człowieka chorego psychicznie, tak? Ale tutaj nie mamy do czynienia z pierwszą, mamy trzecioosobową narrację. Oczywiście trochę tak z zapleców właśnie, idąc za tytułem. Ale wszystkie dziwne rzeczy, przypadkowe odjazdy taksówek, nieoczekiwanie utrata zasięgu w komórce, bo to bardzo nowa powieść, czy różne samozapłony, na zdrowy rozum dają się uzasadnić. Tylko tak trochę za dużo przypadków tutaj. Powstaje w ogóle pytanie, kto kogo straszy? Kto kogo ma w gruncie rzeczy załatwić? Bo to zlecenie nagle okazuje się nierealizowalne. Wręcz przeciwnie, to jest opowieść o tym, co się dzieje, gdy już nie możemy nic zrobić. Ten, który tytułowy, ten, który stoi za plecami, to Boba. Forma demona, ducha, właściwie trudno powiedzieć kogo, którego właśnie przywołał czy nie przywołał Krugłow. Kruglow oczywiście na początku powieści sam siebie uważa za 16-letniego czy 17-letniego znawcę metafizyki, znawcę horrorów. Oczywiście na ścianie wisi Chtulu, znaczy obraz Chtulu, i patrzy na wchodzącego do jego pokoju. Ale w gruncie rzeczy, czy na pewno o to chodzi? Świetne tłumaczenie Pawła Laudańskiego, który zdołał oddać dystans między językiem tej historii a jej treścią. Bo zawsze będę twierdził, o to może niektórzy mają dziś do mnie pretensje, ale ja akurat tu pozostanę przy swoim, że powieść, czy w ogóle historię, którą opowiadamy, opowiadamy poprzez język. To język jest po to, by nasza historia była przekonująca. To jest bardzo ważne przy tego typu horrorach i innych thrillerach, ponieważ zbyt łatwo dziś pisze się powieści, w których boimy się nazwanego. O wiele bardziej zaś boimy się zawsze tego, co działa, czego działanie widzimy, ale nie mamy dla tego nazwy. Wcale nie jest łatwe. Nie jest łatwo zbudować taką atmosferę. Co ciekawe, Wierkin i Laudański to natychmiast rozpoznał i przekazał nam, wykorzystuje język, by trzymać czytelnika nie tylko w napięciu, to byłoby oczywiście zrozumiałe w tego typu prozie, ale właśnie ta luka między językiem, który jest chłodny, który jest właśnie nazywający, ale robiący to bardzo świadomie, bo on nigdy nie nazywa do końca. On nazywa przedmioty i rzeczy, to co widzialne i dotykalne. Ale tym bardziej nie nazywa tego, co dzieje się za nimi. Bo tak naprawdę oczywiście to nie jest opowieść o demonach i strachach. Nie spoileruję, tylko, bo oczywiście te demony tam do końca się gdzieś tam pojawiają. Ale tak naprawdę to jest opowieść o samotności. O tym, jak bardzo główny bohater, nie zleceniodawczyni, ale właśnie główny bohater, jest sam. Mimo, że ma ojca, braciszka i matkę. Lub macochę, trudno dociec. Między innymi jest bardzo dużo różnica wieku, bo braciszek ma tam 3 czy 4 latka. W tym sensie to jest bardzo głęboki tekst. Znaczy, no może jestem bardzo głęboki, przesadzam, ale tekst, który stawia problem, który nie mówi tylko o lęku i o tej fabule, którą odczytujemy na pierwszy rzut oka, przez którą nas bardzo sprawnie zresztą prowadzi od wydarzenia do wydarzenia, tak, tak, bo to jest książka, która jest oczywiście napisana jak młodzieżówka, tak zwane ja, tak, young adult, w polskim wydaniu, czy w tym wypadku w rosyjskim, ale to ma trochę głębszy sens. Jeżeli go uchwycimy, to wtedy ta historia będzie dla nas o wiele bardziej inspirująca, interesująca. To jest króciutka powieść, 200 stron, czytania na, nie wiem, 3 godziny. Te strony same lecą, dlatego że właśnie język jest płynny, ale ten język znaczy. Ja też od razu tego nie wychwyciłem, ale nagle zaczęło do mnie docierać, że opowieść. Zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby to Kruglow opowiadał tą historię. I nagle do mnie dotarło, że Kruglow jej nie może opowiadać, bo to jest opowieść o Kruglowie. Opowieść o chłopaku, który zostaje coraz bardziej sam, który prawie nie ma relacji z rówieśnikami, właściwie jest nowo bogacki, tak? Mieszka gdzieś na zadupiu miasta, bo ojciec kupił wielką haciendę i rozbudował, ale on, gdy wchodzi do swojego pokoju i go zamyka, to nie ma do kogo gębę otworzyć. Bierze zlecenie Simonowne nie dlatego, że aż tak go kto kręci, ale dlatego, że tak naprawdę nie ma innych relacji z ludźmi. W tej powieści on, owszem, rozmawia z kolegami 2 razy, gdy jest to potrzebne dla fabuły. Ale poza tym nie wchodzi z nimi w interakcję. Gdy nie może dodzwonić się do dziewczyny, to nie przeżywa tego jako nieudanego zlecenia, chociaż tak to próbuje nazywać, ale to jest lęk, że znowu zostaje sam. Nawet ten Boba, ten, który stoi za plecami, ale gdy się odwracamy, go nie widzimy. Jest więc, czy go nie ma? Gdy czytam horrory, a trochę ich ostatnio przeczytałem, bardziej niż lęk, którego zupełnie nie odczuwam, przyznaję bez bicia, fascynuje mnie to, o czym ta opowieść, co ta opowieść mówi o świecie. Co ta opowieść daje, jaki lęk, jaką społeczną słabość wydobywa. O, nie łudźmy się, zwykle to są frustracje seksualne, ale tym razem to nie jest to. Dla mnie wartość powieści Wierkina leży właśnie w tym, że mówi o dzieciach, o młodych ludziach. No dobra, o młodych ludziach, tak. Przepraszam, nastolatki dla mnie są już dziećmi, tak troszkę się zestarzałem, bo one są same. W dobie pandemii stały się same jeszcze bardziej. Zwłaszcza te, które same są z natury introwertyczne, które z jakiegoś powodu pasowują się w ramy społeczne. I nie sądzę, żeby chodziło autorowi o to, żeby ta opowieść była po prostu taka surowa, zbyt sprawnie układa fabułę. Śmiem podejrzewać, że odczytywany przeze mnie zabieg jest zabiegiem absolutnie świadomym. Może kiedyś zapytam autora, czy tak sam to czytał, czy sam to w ten sposób widział. Autora przekładu oczywiście, bo nie wiem, czy kiedyś spotkam Edwarda Wierkina, bo nie sądzę, ale to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Bo tak jak powiedziałem, wydawnictwo dziewiąte wydaje prozę nietuzinkową. Wydaje prozę niełatwą, już kilka rzeczy od nich czytałem. Nie mówię, że czytam całą ich twórczość. Zwyczajnie nie mam na to czasu. Państwo widzicie, nie tylko dlatego, że przygotowując się do mojego snucia się po korytarzach, ja naprawdę dużo czytam z różnych źródeł. Zresztą moja praca. Nie ma w niej więc przestrzeni na mocniejsze zajęcie się konkretnym wydawnictwem. Ale widząc, obserwując ich na Facebooku, spotykając na konwentach, widzę, że zmierzają w ciekawym kierunku. Starają się, by ich oferta była dobra, spójna. No nie zawsze to wychodzi, ale to jest też normalne. Weird, horror to w Polsce nisza nisz. A jednocześnie przyznaję, że ten horror zaczyna mnie coraz bardziej fascynować. Właśnie jako obraz rzeczywistości. Dlatego horrory, dlatego wampiry. Tak aż do zombiaków nie mogę się przekonać. Jakieś takie małe estetyczne są. Ale poza tym na pewno warto. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.